czterdziestolecie wolnych związków zawodowych. Oni wywołali lawinę.
Tu rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.
Ten sygnał był dobrze znany tym, którzy nie zgadzali się na rzeczywistość Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Mimo że oficjalne władze zagłuszały stację, wiele osób słuchało tego radia, oczywiście nie chwaląc się tym faktem przed nieznajomymi.
Minęła godzina 21. Podajemy wiadomość. Papież Jan Paweł II odprawił dziś wieczorem nabożeństwo dla młodzieży krakowskiej przed kościołem Ojców Paulinów na Stałce. Korespondenci podają, że ulice wokół kościoła wypełnione były tłumy młodych ludzi. Poprzednio Jan Paweł II wziął udział w katedrze wawelskiej w uroczystym zamknięciu synodu archidiecezji krakowskiej. W przemówieniu okolicznościowym podkreślił doniosłość praw synodu i określił jego obecną sesję jako najlepszy sposób uczczenia 900. rocznicy śmierci świętego Stanisława.
Radio Wolna Europa odegrało ogromną rolę w działalności opozycji, w tym opozycji na Pomorzu, mówi historyk Arkadiusz Kazański z Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Pokazywało inną możliwość niż ta oferowana przez oficjalne środki masowego przekazu w ówczesnej Polsce. Kto miał radio, kto miał świadomość, że może posłuchać innych informacji niż te, które podawały podporządkowane rządowi PRL media, mógł posłuchać na przykład Radia Wolna Europa, usłyszeć tam o sprawach, o ludziach, sytuacjach, wydarzeniach, o których nigdy nie dowiedziałby się w oficjalnych mediach. I na przykład jest wiele świadectw osób, które zaangażowały się na przykład w działalność WZZ-ów, które usłyszały właśnie z Radia Wolnej Europy o Bogdanie Borusewiczu, Andrzeju Gwieździe, o Annie Walentynowicz, o Jacku Kuroniu i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu albo się zaangażowały same w taką działalność, albo no przynajmniej miały tą wiedzę, osób, które myślą podobnie jak one, jest więcej.
Joanna i Andrzej Gwiazdowie o działalności warszawskiej opozycji dowiedzieli się z Radia Wolna Europa w 1976 roku. Właśnie wrócili z wyprawy w hiszpańskie góry, która kosztowała ich równowartość rocznych zarobków.
Wróciliśmy, rozpakowaliśmy skrzynki z tym odbiornikiem, a to był dobry na owe czasy odbiornik. Włączyliśmy Wolną Europę i usłyszeliśmy, że powstał KOR. No było to i zdumiewające, i wiadomo, że to jest przełomowe. Pierwsza grupa w komunizmie, która odważyła się powiedzieć nie w konspiracji, tylko jawnie, podając swoje nazwiska. Był to oczywisty przełom. No i co mamy w takiej sytuacji zrobić? Po dłuższej naradzie, analizie politycznej, to, że Gierek się stale wyciągał łapę po te kredyty, więc je w jakiś sposób uzależniał i musiał jakiś fason trzymać. I stwierdziliśmy, że jeżeli się znaleźli tacy wariaci, to nie mamy innego wyjścia, tylko musimy razem z nimi pójść do więzienia. Więc właśnie przeanalizowaliśmy i wyszło nam, że więcej jak 3 lata nie powinniśmy za ten numer dostać. Więc siedliśmy, Antka napisała list do Sejmu w obronie KOR-u i kończył się w przykry sposób, że my, uczestnicy wydarzeń 70 roku, nie mamy wątpliwości, że rację ma KOR, a nie partia. No i w odpowiedzi dostaliśmy zakaz przekraczania granic PRL, dostaliśmy inwigilację, jeszcze bardzo zabawną, bo bezpieka była jeszcze nieporadna, nie nauczyła się, więc te dziadki łażące za nami, gadające do aktówek, były zabawne, że powstał KOR, wysłuchaliśmy. Ale przez zagłuszarki nie udawało nam się wysłuchać żadnego adresu. A już mieliśmy obstawę, no to jedyną praktyczną działalność, jaką był, żeśmy po wyjściu z pracy wozili tą obstawę po całym Trójmieście i odwiedzaliśmy wszystkich najdalszych znajomych, jakiekolwiek tego, tak żeby mieli co notować.
Pierwszy adres, który zanotowaliśmy, to był adres Haliny Mikołajskiej. Bo to było na M, to już byłam dobrze wstrojona w te gałki i jakoś zapisałam jej adres. No i wtedy, no co zrobić? Wysłaliśmy jej 5000 złotych, to jak na tamte czasy, to było dużo. Ale uważałam, że pewnie mniej nie wypada. I potem się dowiedziałam od Haliny, że to były ostatnie pieniądze, jakie do niej doszły, dlatego że potem jakiś komornik już tam zabierał te wpłaty. No bo co możemy zrobić dla koru? Borusewicz dołączył do koru później. W pierwszym składzie koru go nie było, ale potem jakoś dołączył i wyłapaliśmy jego tutaj chyba nawet adres. No, ale
wyłapaliśmy ulicę, ale nie wyłapaliśmy numeru.
Czyli ten Sopot z 23 marca.
Tak jest, tak. Ale Borusewicz sam do nas przyszedł. Przyszedł w Wielkanoc.
Tak poznali się jedni z najważniejszych działaczy późniejszych wolnych związków zawodowych Wybrzeża. Kiedy w lutym 1978 roku powołano WZZ na Śląsku, zaczęto myśleć o podobnej strukturze na Wybrzeżu. Na Śląsku niemal natychmiast komuniści uniemożliwili działalność Kazimierzowi Świtoniowi i innym opozycjonistom. Na Wybrzeżu upatrywano zabezpieczenia w Radiu Wolna Europa.
Był podstawowy problem. No można powołać grupę, ogłosić, to ogłoszenie dotrze tylko do bezpieki i do bezpośrednio naszych znajomych. Oczywiście nie odbije się żadnym echem, a my pozostaniemy bez żadnej osłony politycznej. I jedynym źródłem, jakby kanałem informacyjnym na świat, no naszą mogliśmy liczyć na Wolną Europę i Głos Ameryki, ale jedynym kontaktem z tymi rozgłośniami był Jacek Kuroń. A Jacek był, czy w ogóle cały kor, ale w każdym razie no to głównie Jacek, był przeciwny powołaniu wolnych związków zawodowych.
Wszyscy się zastanawiali, jak zareaguje władza.
Krzysztof Wyszkowski, któremu udało się jednak Komitet Obrony Robotników namówić do poparcia założenia WZZ Wybrzeża.
W Katowicach zareagowała niesłychanie ostro, w gruncie rzeczy ten komitet został odizolowany, ci ludzie byli bez przerwy. Permanentnie obserwowani, inwigilowani, w istocie zablokowani, zamknięci w swoich własnych mieszkaniach. Prawda? Rodziny ciężko represjonowane. Pytanie było, czy w ogóle można w tą stronę się posunąć. Okazało się, że no, Katowice miały jednak inne tło społeczne. Trójmiasto to było miejsce no, buntu grudniowego, powstania antykomunistycznego w grudniu 70 roku i władze tu się obawiały jednak reakcji społecznej. Tło dla nas było dużo bardziej korzystne. Okazało się, że te obawy o jakieś skrajne represje okazały się niesłuszne.
Dla związku fundamentalnym był fakt, że informacje o ich utworzeniu podała Wolna Europa. Dokładnie 29 kwietnia 1978 roku w Gdańsku został powołany Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Deklarację podpisali Andrzej Gwiazda, inżynier elektronik z Elmoru, Antoni Sokołowski, spawacz zwolniony ze Stoczni Gdańskiej w 1976 roku i Krzysztof Wyszkowski, stolarz zatrudniony w spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych.
Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski. Uwaga, uwaga!
Spełnił się niejako cel Radia Wolna Europa, które zostało powołane, aby dodać otuchy Polakom zniewolonym przez Związek Radziecki.
Rozgłośnia Radio Wolna Europa była czynnikiem wiążącym poszczególne grupy antykomunistyczne z całym społeczeństwem, bo przecież nawet jeżeli rozdawaliśmy ulotki pod stocznią w nakładzie ponad 10 tysięcy egzemplarzy i załóżmy, że dowiedziało się o tym kilkadziesiąt tysięcy osób incydentalnie w danym dniu czy w danym okresie w Trójmieście, to jednak w sytuacji, w której Wolna Europa poinformowała o tym rozrzucaniu ulotek i podała treść tych ulotek, no to w ten sposób nawiązywaliśmy kontakt z milionami Polaków, a przecież Radio Wolna Europa było słuchane przez miliony ludzi mimo zagłuszania. Może nie codziennie, może nie przez cały dzień, ale mimo wszystkich trudności to jednak było rozpowszechnianie naszych działań, naszych idei i popularyzowanie i uwiarygodnianie jednocześnie, bo przecież tam mieli orientację, kto jest prawdziwym, a kto fałszywym. Prawda, działaczem. Nam nigdy żadnych zastrzeżeń w stosunku do nas nie formułowano i cieszyliśmy się poparciem Wolnej Europy. To było tak, że nawet jeżeli potrzebowaliśmy jakiejś szybkiej reakcji społecznej na jakieś wydarzenie, na przykład aresztowanie czy Bogdana Borusewicza, czy mojego brata, to właściwie najszybszą metodą było przekazanie informacji do Wolnej Europy, by to było szybciej niż jeżdżenie po Trójmieście, powiedzmy tramwajem czy autobusem. Wszyscy byliśmy ludźmi ubogimi i nie stać było nas nawet na taksówki. I te właśnie przekazywanie informacji z ust do ust. No, jeżeli udało się zawiadomić Wolną Europę, no to ona szybciej docierała do Gdyni czy na Stogi w Gdańsku, niż my byśmy potrafili zrobić to sami.
Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy nasz program codzienny. Audycję powtarzamy kilkakrotnie w ciągu dnia, aby ułatwić słuchaczom odbiór w najdogodniejszym dla nich czasie.
Dzięki Radiu Wolna Europa udało się wychwycić agenta, którego wprowadzono w struktury WZZ, Edwina Myszka.
Któryś razem Myszk został podany, nazwisko Myszka, przez Wolną Europę. I wtedy pewna pani z Wrocławia przysłała do wójca informację, że Myszk jest oszustem matrymonialnym. Że Myszk, obiecując małżeństwo i mieszkanie w Sopocie, naciągnął ją na ileś tam kilkadziesiąt tysięcy, po czym znikł.
No bo jednak, żeby udawać miłość, żeby kobiecie wyciągnąć pieniądze, to co to jest udawać przyjaźń w stosunku do kolegów?
Nie tylko rozgłośnia nadająca z Monachium była miejscem prezentowania idei WZZ-ów. Na Pomorze docierało pismo Komitetu Obrony Robotników Robotnik, ale podjęto decyzję o wydawaniu także lokalnej gazetki Robotnika Wybrzeża. W skład redakcji wchodził Bogdan Borusewicz.
Szły gazetki, czy Robotnik i ulotki, które były przywożone z Warszawy. Tego Robotnika w 1979 roku to szło po 2000 w Gdańsku, 2500. Dwa razy w miesiącu, bo on był drukowany co dwa tygodnie albo co trzy tygodnie. W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że trzeba próbować iść dalej. Trzeba stworzyć coś własnego. To będzie dodatkowy element integracji środowiska. I po dyskusji z Gwiazdami u Gwiazdów ustaliliśmy, że robimy pismo, które nazwiemy Robotnik Wybrzeża. To znaczy robotnik, żeby nawiązać do robotnika i do środowiska Komitetu Obrony Robotników, ale jednocześnie, żeby pokazać, że to nie jest to samo, ale że to jest coś naszego. I wydaliśmy chyba 7 numerów Robotnika Wybrzeża. Z tym było, z drukowaniem było strasznie ciężko. Na początku pierwszy numer. Bardzo trudno i długo ten pierwszy numer szedł i następne też po prostu był problem, ponieważ Myszk, który był na bezpośrednim zapleczu, wskazywał bezpiecy, gdzie, co, kto robi. I oni nas kontrowali, a drukowanie drukowaliśmy właśnie na sicie, bo to miało charakter jakiejś gazety wtedy. Ulotki drukowaliśmy na powielaczach i wytworzyła się redakcja tego Robotnika Wybrzeża. I ci ludzie, którzy są wpisani w stopce Robotnika Wybrzeża, to był ten twardy rdzeń. Ten Robotnik Wybrzeża z jednej strony dawał nam możliwość dodatkowych informacji, bo tam pisaliśmy o co się dzieje w BHP, w stoczni, w Elmorze i tak dalej. I to ludzie potem czytali bezpośrednio w tych zakładach, ale także nas integrował. Nas integrował. Jak popatrzymy na skład, to są ci, którzy byli najważniejsi w tej grupie. To była Joanna i Andrzej Gwiazdowie, Alina Pienkowska, Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz. Niektórzy nie byli, nie wpisywali się w to. No Andrzej Kołodziej nie, bo Andrzej Kołodziej po wyrzuceniu ze stoczni pojechał do siebie. Ale potem oczywiście odegrał bardzo ważną rolę w Siebie. Józef Przybylski z Budimoru nie, no bo tam była drukarnia, powielacz farbowy i tak dalej. No i ja także. Ci, którzy są w Stopce, to jest ten twardy rdzeń, który potem także stanowił podstawę komitetu strajkowego, międzyzakładowego komitetu strajkowego, prezydium tego komitetu.
Słynny robotnik Wybrzeża. I śmiać mi się chciało, bo sobie pomyślałam, że to zupełnie jak w jakiejś pogadance o tym, jak klasa robotnicza tworzy prasę, bo początkowo robiliśmy to w ten sposób, że był jakiś temat i myśmy tutaj dosłownie zdanie po zdaniu pisali, formułowali, no ale to oczywiście się nie dawało w ten sposób robić. Redagowanie tego robotnika wyglądało w ten sposób, że jak ktoś opowiadał o jakimś, co się zdarzyło u niego w pracy, to myśmy mówili, to weź to i opisz. No to ludzie protestowali, mówi, wiesz, ja jestem ślusarz. Andrzej mówi, a ja jestem elektronik, no wiesz, to nie było tu u nas, to nie dziennikarze nam robili tą prasę. Ludzie pisali sami. Potem wszyscy się wykłócali z autorem, jak to powinno wyglądać, aż w końcu ja się zdenerwowałam, powiedziałam, zostawcie to mnie. I ja dość dobrze pisałam, nie miałam kłopotu ani z ortografią, ani ze składnią, ani z niczym innym. I w ten sposób zostałam czymś w rodzaju redaktora naczelnego tej gazetki. Gazetka wyszło zaledwie chyba 7 czy 8 numerów, ale każdy był wydarzeniem, bo myśmy pisali, była taka zasada, ludzie chcieli tak przyłożyć Czerwonemu, nie? A myśmy mówili, ma kląć czytelnik, ale nie autor.
To zresztą po analizie już wychodziło dużo tych pisemek, różnych ulotek. Rozmawialiśmy z kim się dało na temat odbioru. I z tej analizy wyszła nam zasada pisać tak, żeby nie kląć, pisać tak, żeby klął czytelnik.
Dodali Joanna i Andrzej Gwiazdowie. O ich pasji do górskich wspinaczek już wspominałam. W klubie wysokogórskim poznali Jacka Jaruchowskiego, któremu także nie podobała się rzeczywistość PRL-u. Mechanik okrętowy w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni wspomagał działalność wydawniczą WZZ-ów.
No i myśmy się spotykali, jak ja wracałem z rejsu. No prywatnie takie spotkania, opowieści, jak było, co, tego. No i kiedyś po takich opowieściach wezwano mnie na przesłuchanie na Okopową, gdzie pan powiedział, wie pan, dobrze by było, jakby pan zmienił sobie znajomych. Bo odpowiedziałem, że wie pan, no znajomych to ja sobie sam wybieram, a nie żeby mi pan wybierał. Zostawiono mnie w pokoju, pan sobie wyszedł, no nie było go z godziny, ja siedziałem sam, wstałem, łaziłem, w szufladzie był pistolet. Wie pani, człowiek po wojsku coś się na broni zna. No i potem Andrzej, powstały Wolne Związki Zawodowe. Ja wróciłem z jakiegoś rejsu i dostałem gazetkę robotnika. Raz, drugi od Andrzeja poczytałem. Powiedziałem, słuchaj, ja wam mogę pomóc, ale pod jednym warunkiem. O tym, że ja będę pomagał, wiecie tylko i wyłącznie wy. No bo ja pływam za granicę, no jeśli się ktoś o tym dowie, to jest klop. W związku z tym nie uczestniczyłem w tych wszystkich zebraniach, spotkaniach, przywoziłem jakieś tusze, oni dawali pieniądze, część ja tam dołożyłem, przywoziłem bibułę. Mogę pani pokazać taką bibułę, co woziłem.
Wolne wybory 1947.
To jest wydawnictwo literackie kultury.
Mackiewicz, Józef Mackiewicz.
Tak, tak. Cieniu Katynia, no takie różne tam.
Czyli mały format wydany
za granicą, no trzeba było to przywieźć. No, na statku są różne dziury, dziureczki i zawsze można coś w to zapakować. Mając kontakt z Zachodem przez pływanie i słuchając tego, co tutaj opowiadała nasza ukochana propaganda, no widziałem pewną różnicę, nazwijmy to w ten sposób. Widziałem pewną różnicę, jak tam ludzie żyją, jak się zachowują, jakie mają możliwości życiowe, których u nas no, po prostu no, nie było. Tam się szło do sklepu i miałem ochotę na pomarańcze, to se kupiłem. A nie było opowieści, że statek z pomarańczami już stoi na redzie.
Przed świętami.
Tak, pani tego nie pamięta, a ja pamiętam to dobrze. To była ta różnica.
Ze względu na zawód Jacek Jaruchowski nie chciał ujawniać swojej działalności opozycyjnej. Jednak część działaczy Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża nie tylko się ujawniło, ale wręcz podawało swoje adresy. Czy nie bali się prześladowań ze strony oficjalnych władz PRL? Krzysztof Wyszkowski i Bogdan Borusewicz.
To było po to, żeby ludzie mogli trafiać na te adresy. A to był przykład Komitetu Obrony Robotników. Nowego sposobu działania. To znaczy dajemy adresy, ujawniamy się, ujawniamy te adresy, ludzie mogą trafić, oczywiście bezpieka też trafia. Może trafić, ale pokazujemy też, że się nie boimy.
Nie bali się państwo represji?
No myślę, że się baliśmy oczywiście, no ale no cóż, no, jeżeli człowiek tak boi, że nic nie robi, to w ogóle nie powinien nic robić.
Działalność wolnych związków zawodowych wynikała z naszych doświadczeń jako działaczy Komitetu Obrony Robotników, Komitetu Samorządu Społecznego od 1977 roku. To było powtórzenie tych sposobów oddziaływania na opinię publiczną, które no, wymyślił Antoni Macierewicz właśnie jeszcze po strajkach w Ursusie i Radomiu, żeby autentycznie prezentować się, przedstawiać się robotnikom, pracownikom, to trzeba było to jakoś wstępnie udowodnić. I podanie własnego adresu, no jednak było tym argumentem niesłychanie istotnym, autentycznym. Przecież jeżeli ja mieszkałem na Żabiance, które było wtedy osiedlem stoczniowym w istocie, to fakt, że podałem adres ulica Pomorska, prawda, numer mieszkania, to wszyscy we wszystkich stoczniach, bo to były stocznia Gdańska, stocznia Północna, stocznia Remontowa, mogli się od kolegów dowiedzieć, od kolegów stoczniowców w pracy, czy naprawdę ten Wyszkowski tam mieszka, prawda, kto to jest, prawda, i tak dalej. Znali rodzinę, sąsiedzkie kontakty, a przecież to był blok 10-piętrowy, prawda, w którym było tak 7 klatek, więc to było grubo ponad 1000 ludzi, więc to była multiplikacja. Jeżeli ja podałem swój adres, to znaczy, że w moim bloku 1000 ludzi o tym wiedziało, a w osiedlu kilkanaście tysięcy, a w Trójmieście już prawda, kilkadziesiąt. Więc to był sprawdzian wiarygodności, autentyczności działaczy. Pamiętajmy, że w tym czasie Służba Bezpieczeństwa podsyłała nam różnych agentów, po prostu dywersantów. Takim dywersantem był Edwin Myszk, bardzo groźnym, którego udało nam się na szczęście w 79 jeszcze przed sierpniem ujawnić jako właśnie, jako wroga. Ale on na przykład bardzo, bardzo nalegał na to, żeby go wprowadzić do tej grupy, która podpisywała deklarację założycielską wolnych związków zawodowych. No tutaj muszę powiedzieć, że jakaś intuicja moralna zapewne, jakaś nie. On mnie naprawdę bardzo prosił, żebym to zrobił, a mimo tego, że użyć różnych podstępów, to odmówiłem i pod tą deklaracją jego nazwisko się nie znalazło, a później, no jak mówię, w rok później przyznał mi się, że był agentem zwerbowanym, podsuniętym nam przez Służbę Bezpieczeństwa.
Oczywiście nie tyle ujawnienie urodcy czy robniku Wybrzeża, ale jak ktoś usłyszał swoje nazwisko w Wolnej Europie, to naprawdę to mógł się przestraszyć. No, przecież wiadomo było, że wroga rozgłośnia, zniszczona, gdzie wysyłano też agentów po to, żeby ustalić, kto z nią współpracuje, a tu raptem mówi nazwisko i adres, czyli promuje kogoś, tak? Promuje działanie, wrogie działanie. To można się było bać oczywiście i to bardziej przeżycie tego swojego nazwiska z Wolnej Europy było większe niż podpisanie. Zresztą od 1975 roku jest cała akcja podpisów, listów protestacyjnych wobec zmiany konstytucji PRL-u, gdzie wpisano kierowniczą partii i przyjaźń Związkiem Radzieckim. No ale raptem, jak to wpisano do konstytucji, to części to się nie podobało i zbierano listy protestacyjne. Tu w Gdańsku podpisało kilkaset osób, w Warszawie kilka tysięcy. Oczywiście to przede wszystkim studenci. I to była ta działalność jawna, opozycyjna i jawna. No, to była inna od tej, której byliśmy przyzwyczajeni w okresie okupacji niemieckiej albo po okupacji tajnej organizacji, gdzie robiono tajne organizacje, a władza łapała, no poza samą tajną organizację był artykuł w kodeksie karnym, wsadzała do więzienia. W latach 70. Zagierka już można było, te represje były znacznie słabsze, no ale to my teraz wiemy, że były znacznie słabsze, ale najpierw trzeba było to przetestować i każdy z nas testował na sobie. Testowaliśmy tych agentów na sobie. No bo przecież oprócz ludzi uczciwych przychodzili także agenci przysyłani do mnie, tak? I trzeba było ustalić, no, w jaki sposób się ustala. Agent wsadał raz, drugi, trzeci, a za czwartym razem, mając informację od Chodysza, byłem go w stanie ustalić i wyeliminować. No i tak było też z Edwinem Myszkiem.
Te prześladowania były słabsze w latach 70. niż w 50., ale jednak były.
Oczywiście to cały czas były zatrzymania, aresztowania, prowadzono agenturę, agentów prowadzono, no choćby tego Myszkę. Mając pewien czas, można było eliminować, a miałem już informacje, wiedzę, jak bezpieka pracuje, jak analizować aresztowania, rewizje, w jaki sposób na to patrzeć, ponieważ od 78 roku, grudnia 78 roku współpracował z nami kapitan Chodysz, Adam Chodysz z SB i dostarczał nam informacji nie tylko o agentach konkretnych, albo informacje, które umożliwiały ustalenia tych agentów, ale także bardzo ważne, od niego dowiedziałem się, jak bezpieka pracuje, jak podejmowane są decyzje, jak analizować to wszystko, te ataki, którym jesteśmy, na presję, którą jesteśmy poddawani. I to było bardzo ważne.
Działalność Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża trwała 2,5 roku. Członkowie WZZ-u wprowadzili strajk w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 80 roku, w wyniku którego powstał Związek Zawodowy Solidarność. Tym samym zakończyła się misja WZZ-ów, bo powstała jedna duża organizacja, do której w ciągu kilku miesięcy zapisało się 10 milionów Polaków. Bez wsparcia Radia Wolna Europa na pewno nie byłoby to możliwe.
Tu rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.
Obecnie przypominamy Państwu, że można nas słuchać na fali średniej 417 metrów oraz na falach krótkich w pasmach 13, 16, 19, 25, 31 i 41 metrów.
Audycję przygotowała Marzena Bakowska, a zrealizował Tomasz Cybula.
40-lecie Wolnych Związków Zawodowych. Oni wywołali lawinę.